Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął nowego ambasadora Niemiec przy Stolicy Apostolskiej.
Przekażemy treść papieskiego przesłania.
Miejsce religii w dialogu kultur oraz priorytety reformy ONZ to tematy podjęte przez przedstawiciela Watykanu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku.
Nie milkną komentarze w związku z bolesną sprawą arcybiskupa Emanuela Milingo.
Przedstawimy opinię kardynała José Saraive Martinsa.
O sytuacji w Zambii, gdzie odbywają się dziś wybory powszechne, powie ksiądz Andrzej Leśniara.
Piotr Samerek będzie kontynuował omawianie reakcji Stolicy Apostolskiej na powstanie warszawskie.
28 września na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Kościół stoi zawsze po stronie człowieka, przypomniał papież, przyjmując nowego ambasadora Niemiec przy Stolicy Apostolskiej, Hansa Henninga Horstmana.
Nawiązując do swej niedawnej wizyty w Bawarii, Benedykt XVI wskazał, że umacnianie ludzi w dobrym przez głoszenie wiary sprzyja życiu społecznemu i odpowiedzialności obywateli. Stolica Apostolska troszczy się naturalnie w pierwszym rzędzie o chrześcijan, ale przywiązuje też ogromną wagę do dobra wszystkich ludzi, niezależnie od ich kultury, języka czy religii. Ewangelii nikomu nie narzuca, bo wiarę w Chrystusa można przyjąć tylko w wolności. Tolerancji nie należy jednak mylić z indyferentyzmem. W niemieckich szkołach prowadzi się lekcje religii, które dla uczniów nienależących do żadnego wyznania zastępuje się w wielu miejscach nauczaniem etyki. Jest ono religijnie neutralne, ale nie może być neutralne co do wartości i winno zapoznawać uczniów także z wielką tradycją duchową Zachodu. Ojciec Święty zwrócił ponadto uwagę na współczesne zagrożenia dla rodziny i poczętego życia, które są troską całego Kościoła. Politycy winni zdać sobie sprawę, że przewidywane upośledzenie dziecka nie może uzasadniać przerwania ciąży. Również takie życie ma wartość i pochodzi od Boga, a na tej ziemi nikt nie będzie miał nigdy gwarancji na życie bez żadnych ograniczeń fizycznych, psychicznych czy umysłowych.
Nowy przedstawiciel Niemiec przy Watykanie urodził się 61 lat temu w Garmisch-Partenkirchen w Alpach Bawarskich. Hans Henning Horstmann pracuje w dyplomacji już od ponad 30 lat. Ostatnio był ambasadorem w Austrii. Składając listy uwierzytelniające, podkreślił on radość licznych Niemców z faktu, że ich rodak stoi na czele Kościoła katolickiego. Cieszą się oni, że papież dobrze zna ich kraj. Zwiększyła się też niemiecka obecność na audiencjach.
Znaczenie otwartości na Boga dla dialogu kultur i pokoju w świecie przypomniał na forum ONZ arcybiskup Giovanni Laiolo. Przewodniczący gubernatoratu Państwa Watykańskiego zabrał głos w ostatnim dniu obrad 61. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej wskazał, że do istotnych przyczyn konfliktów w świecie należy ludzka pycha. Zrodziła ona terroryzm będący współczesną wersją barbarzyństwa. Stoi ona także u podstaw aspiracji wielu państw do posiadania broni masowej zagłady, zwłaszcza broni atomowej. Odnosząc się do propozycji reform ONZ, arcybiskup Laiolo podkreślił konieczność poprawy systemu interwencji humanitarnych w obliczu katastrof spowodowanych wojną oraz konfliktami wewnętrznymi. Należy wzmocnić zdolność tej organizacji do przewidywania konfliktów i rozwiązywania ich poprzez negocjacje. Budowanie pokoju w świecie wymaga ponadto większej troski o sprawiedliwość i obronę praw człowieka. Ich upowszechnianie jest w opinii Stolicy Apostolskiej jedną z podstawowych form służby ONZ światu.
Stolica Apostolska jest przekonana, że autentyczna religia stanowi żywotną siłę prowadzącą do dobra, zgody i pokoju między narodami. Arcybiskup Laiolo przypomniał niedawne wypowiedzi Ojca Świętego wyrażające poparcie dla dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, wyjaśniające zarazem tekst jego wykładu w Ratyzbonie. Z jednej strony należy jasno i zdecydowanie odrzucić religijne motywowanie przemocy, a z drugiej trzeba podkreślić, że w życiu politycznym nie można lekceważyć udziału religijnej wizji świata i ludzkości. Ojciec Święty, broniąc otwartości działań politycznych i kulturalnych na Boga, pragnął wnieść swój zdecydowany wkład w dialog kultur i pomóc myśli zachodniej w otwarciu się na dziedzictwo wszystkich religii, stwierdził arcybiskup Laiolo na forum ONZ. Kościół katolicki ubolewa z powodu decyzji arcybiskupa Emanuela Milingo o umieszczeniu siebie poza wspólnotą kościelną. Stało się tak na skutek udzielenia przez niego sakry biskupie i czterem kapłanom bez koniecznej zgody Ojca Świętego. Działania emerytowanego arcybiskupa Lusaki wymierzone są w jedność Kościoła i stanowią jedno z najcięższych przestępstw przewidzianych w kodeksie prawa kanonicznego. Ekskomunika, w którą popadł na mocy samego prawa hierarcha oraz czterej wyświęceni, nadal budzi głębokie emocje, zwłaszcza wśród osób, które korzystały z jego posługi duszpasterskiej. O opinię w tej sprawie poprosiliśmy prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynała José Saraive Martinsa.
Było to doprawdy bolesne wydarzenie, a Kościół nie mógł zrobić nic innego. Kościół był wobec niego zawsze macierzyński. Z pewnością był matką, która kocha swe dzieci nie tylko, gdy je pieści, ale także wówczas, gdy je karze. Cały czas jest matką. Pragnąłbym, aby ta postawa Kościoła wobec arcybiskupa Milingo pobudziła go do opamiętania. Chodzi bowiem o sytuację nienormalną i bardzo smutną. Sądzę, że my, katolicy, chrześcijanie i ludzie wierzący, możemy i powinniśmy jedno – prosić Boga, aby ten nasz brat poprawił się i powrócił z błędnej drogi.
Czy jest to jeszcze możliwe?
Dla Boga wszystko jest rzecz jasna możliwe. Zależy to również jednak od woli danej osoby, która powinna współpracować z Bogiem. Jeśli ktoś wychodzi z założenia, że modlitwa niczemu nie służy i myśli, że jest na właściwej ścieżce, wówczas jest jasne, że problem nie jest w Bogu czy Kościele, ale w danej osobie, która pozostaje głucha na głos Kościoła i braci. Osobiście pragnę, aby arcybiskup Milingo zechciał się opamiętać. My tymczasem módlmy się za niego.
Mówił prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał José Saraive Martins. Do poczucia odpowiedzialności i uczciwości u wyborców odwołał się katolicki episkopat Zambii w związku z odbywającymi się w tym kraju wyborami powszechnymi. W specjalnym liście pasterskim zatytułowanym Błogosławieni budujący pokój biskupi zachęcili Zambijczyków do masowego pójścia do urn, co jak stwierdzili będzie wyrazem odpowiedzialności za losy ojczyzny. Pamiętajmy, że Zambia jest jedynym krajem, jaki mamy, piszą biskupi, nie podejmujmy więc żadnych działań, które mogłyby go zniszczyć.
Pracujący w Zambii ojciec Andrzej Leśniara, jezuita, wskazuje, że największe problemy, jakim będą musiały sprostać nowe władze, to bieda, szerząca się korupcja i przedkładanie prywaty nad interes państwa.
Są to trzecie prezydenckie wybory w wolnym kraju, który uzyskał niepodległość w 1964 roku. Rządy każdego z tych prezydentów Czech do tej pory były oczywiście zaznaczone pewnymi sukcesami, ale też skandalami. I nagminna, wysoka korupcja dała się we znaki chyba każdemu z tych prezydentów. Bogactwo narodowe nadal jest plądrowane i teraz już nie przez kolonialistów, ale przez polityków zambijskich, którzy wyciągają sobie z tego wszystkiego swoje korzyści. Edukacja, służba zdrowia i rolnictwo borykają się naprawdę z dużymi potrzebami. Jest dużo biednych, jak wiemy, chorzy na AIDS. Są to problemy palące i niełatwe oczywiście do rozwiązania. Od lat kampanie wyborcze kandydatów koncentrowały się na zdobywaniu głosów przez puste obiecywanki i rozdawaniu materiału citęgę, czy tam worka kukurydzy, kota, czy czasem nawet matryca do spania. Co zjeść, co się ubrać i na czym spać, to są rzeczy najbliższe i jedyne, jakie dotykają bezpośrednio wielu ludzi w wioskach, bo więcej nic nie mają. Żyją oni bardzo ubogo i żyją z tego, co się urodzi w polu. Więc Zambijczycy chcą, aby wybrany rząd był sprawiedliwy dla każdego, a nie tylko dla któryś tam. Chcą, aby wybrani szukali i znaleźli rozwiązanie problemów gnębiących kraj. Mają nadzieję, że wybrany rząd rozprawi się z korupcją na każdym szczeblu rządowym. Chcieliby posyłać dzieci do szkół, chcieliby otrzymywać medyczną opiekę w czystych i dobrze wyposażonych szpitalach. I przy końcu dnia pewno chcieliby zasiąść przy dobrze zastawionym stole. Są to więc takie same pragnienia pewno, jakie mają ludzie w każdym miejscu na kuli ziemskiej.
Kościół włączył się w tą kampanię, nie był bierny, nie wskazywał konkretnego kandydata, ale też dał konkretne wytyczne, takie ogólne co do wyborów. No właśnie, co Kościół na tę sytuację wyborczą?
Tak, rzeczywiście było opublikowane taki bardzo krótki list episkopatu zambijskiego, nawołujący do pokoju, do pójścia do urn wyborczych, żeby wybrać tych, którzy naprawdę będą rządzili tym krajem w sprawiedliwości i pokoju. Nie tak dawno arcybiskup Medardo Mazombwe w wywiadzie udzielonym jednemu z dzienników zambijskim powiedział, że ma nadzieję, i to było wielkim w sumie zaskoczeniem, że ma nadzieję, że znajdą się ludzie młodzi, odważni i gotowi na poniesienie nawet takich personalnych ofiar, utrzymując pokój i żeby zaprowadzić sprawiedliwość w Zambii. Że przekładając dobro narodu na swoje i zapominając o swoim bezpieczeństwie, będą gotowi wyrugować korupcję na szczeblach rządu i w postępowaniu ludzi. I co ciekawe właśnie było to, że nie mówił o ludziach doświadczonych czy posiadających wiedzę, tylko mówił właśnie o ludziach nowych. Mówił też, że ludzie tacy odpowiedzą na wyznanie w sektorze edukacji, służby zdrowia i rolnictwa. Że będą mieli jakieś sprawne plany na walkę z AIDS-em, biedą i ogromne bezrobocie. Że użyją bogactw narodowych i darowanych długów, które niedawno były darowane dla Zambii, dla rozwoju rolnictwa i przemysłu, a nie napychanie swoich, czy swoich bliskich, czy krewnych kieszeni. W tym roku nasze radio, tutaj Chikuni Radio, poświęciło dużo czasu produkcji różnorakich audycji, zainteresowanie ludzi wyborami. Liczne dyskusje z udziałem nauczycieli, headmenów, to są tacy liderzy tutejsi i prostych ludzi, miały za zadanie ukazać idealnego lidera. Człowieka, który będzie służył, a nie wykorzystywał wspólnot. Więc i my chyba, i wszyscy, cały Kościół tutaj, ma nadzieję i modlimy się wszyscy o to, że nowo wybrani będą ludźmi, którzy służą swojemu krajowi.
Skoro w ciągu ponad 40 lat od niepodległości Zambii jest to dopiero trzeci prezydent, który rządzi, a czwarty wybierany, czy społeczeństwo ma taką świadomość, że w demokratycznych wyborach rzeczywiście można coś w kraju zmienić? Jakie są nastroje społeczne obecnie?
Rzeczywiście różnica jest bardzo duża między, mi się wydaje, sytuacją wioski i sytuacją miasta. Z reguły w sytuacji wioski ludzie żyją z tego, co się im w polu urodzi, natomiast no, w sytuacji miasta ludzie albo pracują w szkołach, albo w jakichś instytucjach. Więc, tak jak już powiedziałem, w wioskach jest duża bardzo apatia i chyba ludzie nie są tak naprawdę zainteresowani tym i nie wierzą, że mogą to znowić. Natomiast ludzie rzeczywiście chyba w miastach i ludzie, którzy uzyskali jakąś edukację, zauważają, że muszą coś zrobić, żeby Zambia naprawdę ruszyła na jakichś dobrych torach i gdzieś zaszła. Także dlatego z 11 w sumie partii takich głównych, w tej chwili tylko 3 partie biorą udział w tych wyborach, które są potrójnymi wyborami do władz lokalnych, parlamentarnych i na prezydenckie. I sądzę, że rzeczywiście każdy z nich próbuje przedstawić jakiś inny program i sądzę, że są one bardziej takie logiczne, te programy, a nie, że próbują im po prostu no, obiecywać rzeczy, które nie są możliwe do zrealizowania w takim krótkim czasie, jak powiedzmy 5 lat, na który czas są wybierani.
Miejmy nadzieję, że te wybory przyczynią się naprawdę do poprawienia sytuacji społecznej w Zambii. Proszę Państwa, do sytuacji kościoła tamtejszego powrócimy z pewnością jeszcze przy okazji wizyty Ad Limina Apostolorum biskupów zambijskich. Natomiast teraz dziękujemy za komentarz.
Z księdzem Andrzejem Leśniarą rozmawiał ksiądz Józef Polak.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Watykan wobec tragedii Powstania Warszawskiego. W poprzednim odcinku mówiliśmy o dwóch apelach skierowanych do Piusa XII w sprawie Powstania Warszawskiego. 31 sierpnia papież napisał odpowiedź na list prezydenta Raczkiewicza, w której odniósł się także do dramatycznego apelu warszawskich kobiet. Słowa Piusa XII zdawały się być nacechowane w większym stopniu ciepłym uczuciem do Polaków, niż to miało miejsce podczas wcześniejszej wymiany korespondencji. Ojciec Święty napisał do prezydenta m.in. Nie mamy potrzeby zapewniać cię, jak głęboki oddźwięk znajdują w naszej duszy cierpienia wszystkich ofiar tej okropnej wojny, a wśród nich w szczególniejszy sposób cierpienia naszych umiłowanych synów Polski, którzy już od 5 lat wystawieni są na niewymowne udręki i cierpienia na każdym kroku. Odezwa, jaką skierowały do nas niedawno niewiasty Warszawy, poruszyła nas do głębi duszy. Dalej papież zapewniał, że wszystkimi możliwymi sposobami starał się bronić uciśnionych i stawać w ich obronie. w szczególności dla Polski, która zdobyła sobie chlubny tytuł Semper Fidelis, pragnęliśmy godziny zmartwychwstania. Dlatego też całym sercem podejmujemy to nowe wezwanie do nas skierowane, pragnąc niczego nie zaniedbać, co tylko leży w naszej mocy, aby ocalić tyle zagrożonych istnień ludzkich. Następnego dnia, 1 września, sekretariat stanu przekazał apel kobiet warszawskich przedstawicielom Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej z prośbą o podjęcie przez ich rządy działań na rzecz ludności walczącej w Warszawie. W opinii Watykanu faktycznej pomocy powstańcom mogli udzielić tylko sprzymierzeni. Mimo to 6 września polskiemu ambasadorowi udało się uzyskać audiencję u Piusa XII, podczas której prosił on po raz kolejny papieża, aby publicznie wystąpił w obronie Warszawy. 14 września watykańskie L'Osservatore Romano opublikowało korespondencję, jaką w ostatnich dniach wymienili ze sobą papież i polski prezydent, a także odezwę warszawskich kobiet. 15 września miała miejsce audiencja generalna Piusa XII dla żołnierzy wojsk sprzymierzonych, Anglików, Francuzów i Amerykanów. Wzięło w niej udział także 2000 polskich żołnierzy i tylko do nich papież zwrócił się w sposób szczególny. Powiedział im: a teraz pragniemy skierować osobne ojcowskie pozdrowienie do was, drodzy synowie Polski, drodzy naszemu sercu za wierność dla Chrystusa i Jego Kościoła, wierność, której wasz lud dał tak wspaniałe dowody, podwójnie drodzy z powodu ran i cierpień waszej najukochańszej ojczyzny. Słowa zamierają nam niemal na ustach, niezdolne wyrazić uczuć, jakimi dla was dziś więcej niż kiedykolwiek jesteśmy ożywieni. Niechże przeto dla was pokrzepieniem będzie świadomość, że serce nasze zakrwawiło się nad gruzami waszej wielkiej stolicy Warszawy, w której murach rozegrała się jedna z najboleśniejszych, ale też i najbardziej bohaterskich tragedii całej historii waszego narodu. A przecież mimo tylu cierpień i tylu ucisków błyszczy stale przed waszymi oczyma gwiazda nadziei. Jaśnieją dzieje, często bolesne, a jednak zawsze chwalebne waszego starego plemienia i waszej ojczyzny. Zapewne uczyniliśmy i nadal czynić będziemy dla was wszystko, co tylko jest w naszej mocy i nie przestaniemy podnosić naszego głosu, aby jednym wpajać uczucia ludzkości przeciw niewypowiedzianym okropnościom i okrucieństwom tej tak straszliwej wojny, a drugim poczucie sprawiedliwości, która by uszanowała wasze prawo, oraz poczucie miłości braterskiej, która by usiłowała wszelkimi sposobami przyjść z pomocą niedoli, w jakiej konają nie tylko walczący, ale i niezliczone rzesze bezbronnych i niewinnych. Jak komentował tę audiencję polski ambasador, gorące słowa papieża tak podziałały na zebranych żołnierzy polskich, że na znak wdzięczności i hołdu wzięli na swe ramiona sediam gestatoriam i ponieśli Ojca Świętego z sali błogosławieństw do jego apartamentów. W raporcie, jaki nazajutrz napisał ambasador Pape do Londynu, bardzo pozytywnie ocenił wystąpienie papieża do polskich żołnierzy. W innym raporcie, nadanym już po upadku Powstania Warszawskiego, 9 października, dyplomata określił aktywność Stolicy Apostolskiej w związku z Powstaniem Warszawskim mianem wstrząśnienia sumieniem świata i prośbę przyczynienia się do jej przebudzenia. Jego zdaniem zarówno wypowiedzi papieskie, jak i samo poświęcenie miasta stanowiło istotny atut w dalszej walce polskiej dyplomacji o sprawiedliwe rozwiązania pokojowe po zakończeniu wojny. W następnym odcinku będziemy mówić o echach Powstania Warszawskiego w kontekście ustalania powojennego ładu w Europie.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.